Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W sobotę na Jasnej Górze odbyło się nabożeństwo Wielkiej Pokuty organizowane przez Fundację Solo Dios Basta. Spotkanie modlitewne było pokutą za grzechy całego narodu polskiego. Uroczystej mszy świętej na Błoniach Jasnogórskich przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup w homilii mówił, że w dniu Wielkiej Pokuty każdy z nas jest wezwany do tego, by przeprosić Pana Boga za grzechy indywidualne i społeczne.
Przez Wielką Pokutę pragniemy bowiem zmienić bieg historii każdego z nas i naszej ojczyzny. I dlatego wypada przy tej okazji powiedzieć kilka słów na temat podwójny. Co znaczy pokuta indywidualna i co znaczy pokuta wspólnotowa. Najpierw całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka. I to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczyć skutecznie o własnych siłach napaści zła. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie.
Do Częstochowy na nabożeństwo Wielkiej Pokuty licznie przybyli wierni, pragnący przepraszać Boga za własne i narodowe grzechy. Jarosław Lipski podkreśla, że przybył na Jasną Górę po to, by przepraszać za wszystkie grzechy, ale również modlić się o to, by Polska była Bogiem silna.
Przyjechałem tutaj, aby pokłonić się Matce Bożej, przeprosić ją za te wszystkie upadki moje i naszego narodu, za to wszystko, czym jeszcze jesteśmy słabi i niedoskonali, i prosić o dalszą opiekę nad naszym narodem, nad naszymi rodzinami, aby nasza ojczyzna była Bogiem silna, abyśmy potrafili podążać tam, gdzie Pan Jezus chce nas doprowadzić, i abyśmy za przykładem Maryi zawsze Mu ufali i zawsze starali się podążać Jego drogami.
Nabożeństwo Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze rozpoczęło się w sobotę już od godzin porannych. Wierni najpierw przygotowywali się do pokuty, modląc się do Ducha Świętego. Później odbyło się spotkanie z egzorcystą księdzem Piotrem Galasem. Z kolei w godzinach wieczornych rozpoczęła się część pokutna ze świadectwami, modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu. Transmisję mszy świętej z Jasnej Góry przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Sejmie w sobotę odbyła się międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego rozwoju rozpatrywanego w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si. Organizatorem wydarzenia są Kongregacja Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, Ministerstwo Środowiska oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Prelegenci z kraju oraz z zagranicy podejmowali tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem oraz jak w jego ramach zlikwidować najpoważniejsze problemy współczesnego świata. Tutaj wskazano m.in. na niedobór zdrowej wody, a także duże zanieczyszczenie powietrza i degradację bioróżnorodności. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Gerhard Müller podkreślił niezwykłą rolę, jaką odgrywają wydarzenia takie jak konferencja w polskim Sejmie.
Ja sam byłem ksiądz kardynał, wcześniej też widział się z papieżem i już wcześniej komunikował jemu o tej konferencji. Cieszę się z tego tytułu, że właśnie ta konferencja odnosi się do encykliki papieża Franciszka Laudato Si. I też trzeba zaznaczyć, podkreśla to ksiądz kardynał, że właśnie ta encyklika Laudato Si znalazła również wielki oddźwięk wśród także osób, które nie wierzą.
Minister środowiska profesor Jan Szyszko powiedział, że wypełnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju zarysowanej w papieskiej encyklice wymaga zaangażowania instytucji państwa.
To wielkie wyzwanie dla mojego resortu, aby również ten resort realizował tą politykę zrównoważonego rozwoju zgodnie z naszym dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym. A rzeczywiście mogę powiedzieć, że Polska to przykład koncepcji zrównoważonego rozwoju. Mamy ogromne osiągnięcia w tym zakresie. Możemy z jednej strony rozwijać nowe technologie, a z drugiej strony wykorzystywać to, co w Polsce jest najcenniejsze.
Konferencja wpisuje się w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Encyklika Laudato Si Ojca Świętego Franciszka ukazała się w czerwcu ubiegłego roku i jest określana jako pierwsza zielona encyklika. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Poszczególne wystąpienia w ramach konferencji transmitowało Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Warszawie w sobotę rozpoczął się pierwszy od zakończenia II wojny światowej ogólnopolski zjazd sprawiedliwych wśród narodów świata z Polski. W tym roku mija 30 lat od powołania Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród narodów świata. W katedrze polowej o godzinie 18 sprawowana była uroczysta msza święta w intencji Polaków, którzy podczas wojny ratowali Żydów. Część z nich została już doceniona przez państwo Izrael medalem sprawiedliwych. Kolejni wciąż są zgłaszani. Artur Rytl-Andrianik, koordynator projektu katolickiego Stolicy dla Żydów podkreśla, że dziś ważna jest pamięć o tych osobach, które ratowały ludzkie życie.
Stawiali na szali życie swojej rodziny. I warto o tym pamiętać, warto o tym mówić i warto, aby taka informacja szła na cały świat, że Polacy to nie są antysemici, że Polacy jako jedyni byli zagrożeni karą śmierci za pomoc udzieloną Żydom w czasie II wojny światowej, nawet za podanie kromki chleba, za podanie szklanki wody. Są takie przypadki odnotowane. Dlatego to jest bardzo ważne to spotkanie. Warto, aby o tym usłyszał cały świat.
Do stycznia bieżącego roku odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata uhonorowano ponad 6,5 tysięcy Polaków. Część historyków szacuje, że liczba Polaków pomagających Żydom jest znacznie większa i sięga nawet 100 tysięcy osób. Polacy są na pierwszym miejscu listy odznaczonych przez państwo Izrael za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Zjazd Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z Polski organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Realizacja Nord Stream 2 zaburzy możliwość budowania sprawnej unii energetycznej w Europie, powiedział prezydent Andrzej Duda. W Rzeszowie w sobotę zakończył się dwudniowy szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy rozmawiali o bezpieczeństwie rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu uczestniczył też komisarz do spraw Unii Energetycznej Maroš Šefčovič. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stwierdził, że wszyscy przywódcy podtrzymali brak uzasadnienia ekonomicznego dla budowy Nord Stream 2.
Ta inwestycja w gruncie rzeczy ma charakter polityczne, a przede wszystkim, że jej realizacja zaburzy możliwość budowania sprawnej unii energetycznej w Europie, sprawnej, to znaczy takiej, która rzeczywiście zapewni konkurencyjność dostaw, a tym samym rzeczywistą dywersyfikację źródeł dostaw gazu do Europy, przechylając tutaj szale zdecydowanie w jedną stronę, to znaczy w stronę dostawcy wschodniego, jakim jest Gazprom, czyli i Rosja. I tutaj było bardzo silnie podnoszone, zwłaszcza ze strony polskiej, że konieczna jest dywersyfikacja dostaw, konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł, tak jak właśnie tym poszukiwaniem nowych źródeł jest zrealizowany przez Polskę gazoport.
Wczoraj przywódcy krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej spotkali się na dwóch sesjach plenarnych w Łańcucie oraz zwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Grupa V4 skupia cztery państwa Europy Środkowej – Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Polska przejęła 1 lipca rotacyjne roczne przywództwo w grupie. Ekshumacja ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, ekshumacją spośród ofiar katastrofy smoleńskiej, zapowiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W opublikowanym w sobotę wywiadzie dla portalu Onet Jarosław Kaczyński pytany był m.in. o ekshumację wszystkich ofiar katastrofy i o to, czy rodziny powinny mieć wpływ na decyzję o jej przeprowadzeniu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że zgodnie z prawem to jest decyzja prokuratury i nie widzi powodu, by w tym przypadku było inaczej. Doktor Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, który zginął w katastrofie pod Smoleńskim, zwraca uwagę, że poprzednia ekipa rządząca nie dbała o wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Dla rodzin i dla mnie samego, dla nas jest to ogromny ból i tego bólu niestety nie zaoszczędziła nam poprzednia ekipa rządząca, która nie zadbała o to, żeby te badania wykonać w stosownym czasie, żeby żadna z rodzin po pierwsze nie miała wątpliwości co do przyczyn i przebiegu katastrofy, a po drugie, żeby nie miała również wątpliwości co do tego, kogo pochowali. Bo w obecnym stanie rzeczy i naszej wiedzy ani jedna, ani druga sprawa wyjaśniona niestety nie jest. To są sprawy, które nie pozwalają przeżyć żałoby do końca i z tym losem się jakoś pogodzić.
4 kwietnia tego roku po 6 latach śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej przejęła od zlikwidowanej prokuratury wojskowej Prokuratura Krajowa. Sprawa trafiła do zespołu 8 prokuratorów. Na jego czele stanął zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskim zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Polska delegacja udawała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W Koszalinie, w Szczecinku i w Słupsku w sobotę odbyły się pogrzeby dzieci utraconych, które zmarły jeszcze przed narodzinami. Pogrzeby poprzedziły uroczyste msze święte sprawowane w intencji rodziców, którzy stracili dzieci. Eucharystia w Koszalinie sprawowana była o godzinie 10 w kościele świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W Szczecinku o godzinie 12 w kościele mariackim, natomiast w Słupsku o godzinie 11 w sanktuarium świętego Józefa. Następnie uroczystości przeniosły się na cmentarze. Ksiądz Wojciech Parafianowicz, rzecznik kurii biskupiej w Koszalinie, podkreśla, że pogrzeby dzieci utraconych pokazują, że dziecko jest człowiekiem od momentu poczęcia.
Takie miejsce pochówku są ważne nie tylko dlatego, że są to miejsca, w których rodzice, którzy utracili dzieci, mogą przeżyć żałobę, ale jest to nawet takie miejsca i takie pogrzeby dzieci utraconych są takim bardzo wyraźnym znakiem dla świata dzisiaj. No bo nawet w kontekście tej dyskusji, która teraz się toczy odnośnie ustawy, która miałaby zakazywać całkowicie aborcji, no to jest taki wyraźny znak, że my uważamy, że dziecko jest człowiekiem, człowiek jest od poczęcia. Wtedy już jest człowiek, niezależnie od tego, w której fazie ciąży dziecko umrze, czy to będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień, już nie mówię miesiąc, to jest to człowiek. Skoro jest to człowiek, to należy mu się godny, ludzki pogrzeb. I takie pogrzeby u nas się odbywają. Bardzo się z tego cieszymy, że coraz więcej miast dołącza do tych, które są u nas.
Pochówki dzieci utraconych w Koszalinie odbywają się od 2011 roku. Odpowiednie procedury udało się opracować dzięki kampanii społecznej Nasze na Zawsze. Stopniowo do inicjatywy włączyły się także inne miasta. Dotychczas w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pochowano już blisko 3000 dzieci. W Koszalinie stanął także pomnik dzieci utraconych. Ksiądz arcybiskup Józef Górzyński został nowym metropolitą warmińskim. W sobotę w Bazylice Konkatedralnej Świętego Jakuba Apostoła w Olsztynie odbył się uroczysty ingres księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup Józef Górzyński zastąpił księdza arcybiskupa Wojciecha Ziębę, który przeszedł na emeryturę. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli licznie zgromadzeni duchowni, m.in. prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak oraz biskup warszawsko-praski ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Na początku mszy świętej słowa do nowego metropolity warmińskiego skierował jego poprzednik, ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba.
Kończę 75. rok życia. Ten fakt upoważniał mnie do skierowania na ręce ojca świętego Franciszka prośby o zwolnienie mnie z urzędu arcybiskupa metropolity warmińskiego. Ekscelencjo, arcybiskupie Józefie, w dniu kanonicznego objęcia przez Waszą Ekscelencję archidiecezji warmińskiej proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje i życzenia błogosławieństwa Bożego. Tym życzeniom towarzyszy moja modlitwa. Dziękuję za 20-miesięczną pomoc w administrowaniu archidiecezją warmińską.
Ksiądz arcybiskup Józef Górzyński, nowy metropolita warmiński, w homilii wskazał na bogate dziedzictwo chrześcijańskie ziemi warmińskiej, które, jak podkreślał, zobowiązuje.
Ziemia warmińska na chrześcijaństwo otworzyła się wyjątkowo. Do pasterskich zadań przystępuję nie sam. Wdzięczny Bogu jestem za znakomitych poprzedników biskupów warmińskich, na których braterskie wsparcie radą i posługą bardzo liczę. Przy mnie liczna rzesza kapłanów warmińskich. Wszyscy stanowią najbliższe grono współpracowników. To realne bogactwo, które oby Duch Święty pomógł mi dobrze rozeznać, twórczo formować, właściwie oceniać, sprawiedliwie doceniać oraz mądrze, czyli zgodnie z wolą Bożą, zagospodarować w służbie ludowi Bożemu.
List gratulacyjny do księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego skierował prezydent Andrzej Duda. Z kolei przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, w specjalnie skierowanym liście zapewnił nowego metropolitę warmińskiego o modlitwie Kościoła w Polsce w jego intencji. A transmisję uroczystości z Olsztyna przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W sobotę w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się konferencja pod tytułem Kościół, Naród, Państwo 966-2016. Dzieje wierności. Spotkanie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wpisuje się w cykl konferencji, których celem jest obrona tradycji cywilizacji łacińskiej. W tym roku odbyło się ono po raz 10. Konferencję zorganizowano pod patronatem metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz ministra kultury Piotra Glińskiego. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, który był jednym z prelegentów, mówił o roli chrześcijaństwa w budowaniu tożsamości narodu polskiego.
Chodzi tutaj o wymiar kościoła, wymiar teologiczny, który został podkreślony zwłaszcza przez konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium uchwaloną 21 listopada 1964 roku. Zdaniem arcybiskupa Wojtyły konieczną rzeczą jest to fundamentalne, teologiczne spojrzenie na wydarzenia z 1966 roku, kiedy Mieszko I przyjął chrzest, by zrozumieć, co naprawdę w wymiarach zbawczych się wtedy zaczęło dla polskiego narodu.
Z wykładami i referatami wystąpili także m.in. historyk Krzysztof Orzuk, były wiceminister obrony narodowej Romuald Szeremietiew oraz dziennikarz i publicysta Michał Karnowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.